Dobry wieczór Państwu, serdecznie Państwa witamy. Przepraszamy za chwilkę opóźnienia, ale dzisiaj jest jakiś zły dzień, jeśli chodzi o środki YouTube'owe i w ogóle internetowe. Coś się tu ciągle się coś
Tak, ale jest
zawiesza.
dobry dzień, jeśli idzie o pogodę, stąd
Tak.
przepraszamy Państwa, że bezkrawatowo, bez
Tak.
marynarek, ale jest bardzo ciepło, więc postanowiliśmy
Tak, dla ludzi.
zainaugurować lato.
Tak, więc oświadczamy, że lato jest
Lato uznajemy za
za
rozpoczęte.
rozpoczęte, tak. Więc dobry wieczór Państwu, serdecznie witamy. Już widzimy, jest kilka pytań do nas. I co, Marku, jak zwykle Jerzy Marek Nowakowski, żeby było
Piotr
formalnie.
Szczepański
Tak,
i zacznijmy od książki.
dobrze, zaczniemy od książki, a potem przejdziemy do pytań, których nie ma dużo, może dlatego, że nie odpowiada na te pytania,
Nie,
bo...
jest już ich sporo, zaraz będzie ich więcej. Postaramy się
Dobrze.
wreszcie w miarę solidnie na nie odpowiedzieć, obiecuję. Proszę Państwa, chcieliśmy zacząć od, ja wiem, przypomnienia, chyba to jest właściwe słowo. Książki, ale książki, o której nowe wydanie ukazało się dosłownie kilka dni temu. Książki, w mojej ocenie, jednego z najważniejszych esejów politycznych, jaki ukazał się w Polsce po roku 1989, a być może w ogóle w całej drugiej połowie XX wieku. Przypominam o tej książce również dlatego, że dosłownie kilka dni temu uroczyście obchodzono setną rocznicę urodzin Jana Józefa Lipskiego. Postaci niedocenionej bardzo, postaci, o której mówiono w latach 60. i początku lat 70., że jest prezydentem opozycji. Tak mówił o Janie Józefie Lipskim Jan Olszewski, ale tak mówili również Jacek Kuroń i Adam Michnik. Lipski pojawia się jako bohater słynnej, choć trochę teraz zapomnianej chyba, satyry, bardzo gorzkiej satyry Janusza Szpotońskiego, Cisi i Gęgacze, gdzie
Chyba w
odbywa
ogóle
się.
już zapomniano o tym, bo wydaje mi się, że te żarty i te kody i ta satyra była już przez dzisiejsze pokolenie niezrozumiana, prawda?
I tak, i nie. Ja myślę, że jeżeli byłoby to zilustrowane czy opisane odpowiednimi przypisami, to byłaby zrozumiała.
To powiedzmy, o co chodziło w tej
Nie, no, znaczy
satyrze.
generalnie no, satyrze chodziło o tym, że byli gęgacze, czyli opozycyjni intelektualiści, zbierający się na balu u prezydenta, czyli w mieszkaniu Jana Józefa Lipskiego, no i byli cisi, czyli SB, które ich śledziło, aresztowało i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pojawia się tam postać gnoma, czyli Gomułki, wiele innych postaci życia politycznego owego czasu. No i jest to taka, w gruncie rzeczy, bardzo gorzka satyra, zarówno na samo środowisko tych intelektualistów opozycyjnych, jak oczywiście na tych, którzy ich prześladują. No ale prezydent, czyli Jan Józef Lipski, jest tam zaprezentowany jako ktoś, kto wprowadza w życie szatański plan. Szatański plan, który ma doprowadzić do tego, że cisi, czyli SB, zaaresztuje tylu ludzi, że zabraknie miejsc w więzieniach. Kiedy zabraknie miejsc w więzieniach, system gnoma upadnie. To jest jakby ta intryga, którą gęgacze rozsnuwają w tej operze, ale oczywiście jest tam mnóstwo różnych gier słownych, przytyków do różnych postaci, które trzeba rozszyfrować.
Chyba,
Tekst
o ile.
gorzki i ważny na tamte czasy i na pewno wart studiowania nie tylko przez historyków. Natomiast
Ale czy ja
książka.
dobrze pamiętam, że reżim się zemścił na Szpotańskim za to i
No
jednak
nie, no,
siedział w
Szpotański
więzieniu za
siedział w
to?
więzieniu,
Za
był
to
objęty pełnymi jego Gomułka go nienawidził.
nienawidził, tak.
Że rzeczywiście zoologicznie no, był ofiarą brutalnych represji, no ale z drugiej strony przez środowisko owych gęgaczy, które po 1989 roku dochodziło do władzy, też był trochę zapomniany, szczerze mówiąc.
Tak. Pamiętam, spotkałem już pod koniec jego życia, no to właśnie tak, był taki troszkę zgorzkniały nawet.
No tak, ale podobnie jak w gruncie rzeczy zapomniany jest Jan Józef Lipski. Tak. Postać, która była absolutnie kluczową postacią dla opozycji. W gruncie rzeczy Jan Józef Lipski, czy Lipskiemu, na przykład zawdzięczano powstanie KOR-u, ponieważ on był jedynym człowiekiem, który potrafił połączyć trzy grupy. Bardzo lewicową grupę wywodzącą się z okolic, powiedzmy, Jacka Kuronia, czarną jedynkę, czyli Macierewicza i Naimskiego. Tak. I jeszcze do tego tych wiekowych tuzów opozycji, takich jak profesor Edward Lipiński, czy mecenas Aniela Steinsbergowa, czy Jerzy Andrzejewski, i tak dalej. Tylko Lipski potrafił tych ludzi posklejać i trzymać razem. I my dzisiaj właściwie o nim prawie nie pamiętamy.
Tak, tak, a to był człowiek, który był... Wyjątkowa zasługa takiego.
To był niesamowity człowiek, bo to był człowiek, który, ja bym powiedział, był takim wzorcem z Sèvres polskiego inteligenta. Wszystkie te dobre cechy polskiej inteligencji XIX-XX wieku, on był jak wyjęty z ludzi bezdomnych Żeromskiego. Kto pamięta Żeromskiego dzisiaj swoją drogą? Ale był... No, prosty przykład. On był ciężko chory. Był ciężko chory na serce, był inwalidą po ranie odniesiony jako 17-latek w Powstaniu Warszawskim i tak dalej. Ale był w Londynie, wypuścili go komuniści, był w Londynie, leczył się na serce. W momencie, jak ogłoszono w stanie wojennym, że jest proces KOR-u, Lipski wsiada w samolot i natychmiast przylatuje do kraju, żeby go aresztowano i posadzono na ławie oskarżonych. Bo musi być...
Tak, a propos panów, pewnych panów
niektórzy
ministrów.
Niektórzy robią coś wręcz przeciwnego.
Tak, którzy uważają się za bohaterów, tak.
Tak, no ale mówię, Lipski nie uważał za bohatera, on uważał, że to jest po prostu
normalne, tak.
Normalna powinność przyzwoitego człowieka. To pojęcie przyzwoitości skądinąd to jest też pojęcie nieco zapoznane, ale dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, no to uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, to jest chyba najważniejsza książka Lipskiego. On napisał kilka, między innymi książkę o Komitecie Obrony Robotników, ale ten nieduży esej, nieduży, bo to jest kilkadziesiąt stron dosłownie, ten 40-stronicowy tekst. Dzisiaj szczególnie jest czymś nieprawdopodobnie aktualnym, proszę Państwa. Naprawdę polecam lekturę z uwagą. Bardzo wiele osób się z tym tekstem nie zgodzi albo nie zgodzi się z jego fragmentami. On był straszliwie krytykowany, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, hejtowany wtedy, kiedy się ukazał. Natomiast warto się w niego z uwagą wczytać, bo to jest opowieść o tym, czym jest patriotyzm i czym nie jest. Jest to opowieść o przebierańcach, którzy mamią ludzi skrzydłami husarskimi i czakiem ułańskim, i o patriotyzmie, które to piękne zdanie tutaj jest, że patriotyzm jest zbudowany na miłości, nie na wykluczeniu, nie na walce z innymi, a jest ideologią miłości i inkluzywności. Więc to jest coś, co powinniśmy czytać na co dzień i uświadamiać sobie. Także bardzo Państwu polecam. To stary tekst, nowo wydany przez Instytut Europy Środkowej. Naprawdę wart uważnej lektury i uważnego przemyślenia. Bo nawet z Państwa tych pytań, z tej debaty, którą tutaj toczymy o sprawach międzynarodowych, wynika rzecz jedna, że my coraz bardziej lądujemy w świecie takiego nienawistnego populizmu. Nienawistnego, rozumianego jako nieustanne poszukiwanie wrogów i mobilizowanie się do walki z prawdziwymi i wyimaginowanymi wrogami. dużo mniej natomiast mówimy i myślimy o tej pozytywnej stronie wspólnoty, o tym, jak wspólnota jest ważna, jak wspólnota może i łączyć, i przyciągać do siebie. Tak naprawdę, znowu, no, to moje czasami irytujące niektórych z Państwa wikłanie się w analogie historyczne, ale pamiętajmy, że potęga Rzeczypospolitej była zbudowana na tym, że ta Rzeczpospolita potrafiła przyciągać innych do siebie. My do dzisiaj słyszymy pretensje od Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, że zabraliśmy ich elitę.
Tak.
Bo ta elita została przyciągnięta do polskości, polskości otwartej, polskości atrakcyjnej z bardzo wielu powodów. Więc może warto do tej tradycji polskości otwartej, przyciągającej innych, czasami wracać. Ale to trochę inny temat, bo mieliśmy mówić o sprawach międzynarodowych,
a
dzieje się w tej chwili bardzo dużo. Może dzieje się więcej niż w tych takich momentach największych napięć, bo w tej chwili następuje konsumowanie, bym powiedział, pewnych procesów, czy wbudowywanie pewnych procesów w politykę światową. To dotyczy Ukrainy, to dotyczy Iranu. Ja przyznam, że z niesłychanym rozbawieniem czytałem wywody, szczególnie takich ideologicznych trumpistów, jak to wspaniale, przemyślnie Amerykanie wygrali tę wojnę z Iranem. Otóż Marco Rubio chyba dzisiaj albo wczoraj stwierdził, że najważniejszą rzeczą jest otwarcie cieśniny Ormus bez jakichś zaporowych warunków. I wtedy, jak Iran otworzy cieśninę Ormus, to możemy przystąpić do negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Czyli krótko mówiąc, Amerykanie postawili dużo mniej ostre warunki, niż byli w stanie wymusić na Iranie bez wojny. Więc jeżeli mówimy, że Stany Zjednoczone i Izrael wygrały tę wojnę, no to polega, to należało zadać sobie pytanie, na czym polega wygranie wojny.
No tak, bo...
No bo cieśnina Ormus była otwarta, nie było problemu. Wydawało się, że w ogóle Ormus i kraje, te wszystkie Emiraty, Królestwa, Arabia Saudyjska są właściwie oazą stabilności.
Tak, tak się wydawało.
Wszystko się rozsypało. Tak, kraje bardzo prozachodnie. Iran, jak miał swoje zasoby uranu, tak ma. Zgodnie z oceanami CIA, większość rakiet Irańczycy dalej mają w schowkach.
Po 60%.
Tak, więc reżim z reżimu, który był no takim tradycyjnym, trochę rzeczywiście irytująco teokratycznym reżimem, przeewoluował w kierunku reżimu nacjonalistycznego i władza znalazła się w rękach zdecydowanie młodszego pokolenia, ale jednocześnie urośli najgorsi wrogowie Zachodu, czyli strażnicy rewolucji. Tak. No to ja się pytam, gdzie jest to zwycięstwo? Nie bardzo go widzę, no ale obawiam się, że zostaniemy skrytykowani, że nie dostrzegamy tego zwycięstwa i tej głębokiej przemyślności kolejnych działań amerykańskich.
To się wydarzyło kanclerzowi Mercowi, prawda, który coś takiego powiedział i
wzbudził ciężką irytację. Ale... Zresztą, ale właśnie to jest pewien model
mało
myślenia.
Tego, ta wojna dała Iranowi do ręki nową, znaczy broń, której albo nie był świadomy, znaczy właśnie to blokada cieśniny Ormus.
No nie, znaczy...
I to jest niezwykle, że tak powiem, istotny czynnik na przyszłość.
Tak, znaczy, tak, znaczy, no była to, był to argument o charakterze ostatecznym, ale też argument, którego Iran obawiał się użyć jeszcze z jednego powodu. Otóż Irańczycy obawiali się, że staną się wtedy obiektem zmasowanego ataku Stanów Zjednoczonych.
Tak, tymczasem okazało się.
To okazało się, że ten zbasowany atak nastąpił. Nie jest aż tak groźny, jak. Tak, bo nastąpił, wobec tego Irańczycy nie mieli już powodu, żeby tej cieśniny nie zamykać. Tak. A jednocześnie Amerykanie, więcej niż Amerykanie, całe NATO właściwie, no bo przecież w tej chwili padły deklaracje, że NATO. Zresztą płyną tam dziesiątki okrętów z różnych krajów europejskich na to, do tego regionu. Okazało się, że kolektywny Zachód nie jest w stanie siłą wymusić otworzenia tej cieśniny. Tak. Więc nagle zmieniły się warunki brzegowe.
Czyli okazało się, że siła militarna no nie jest takim pewnym narzędziem prowadzenia polityki, jak się wydawało jeszcze przed tą wojną.
Znaczy nie, no jest, tylko okazuje się, że ta siła militarna nie jest aż tak straszna.
Aż tak straszna. Tak.
Zresztą ten sam test przechodzi w gruncie rzeczy w tej chwili Rosja na Ukrainie. Tak. Gdzie też okazało się, że Rosjanie nie są w stanie przełamać ukraińskiego frontu mimo rzucenia olbrzymich sił. I tak naprawdę to, co w tej chwili się pojawiło w obiegu publicznym, to straszenie wyjeżdżajcie cudzoziemcy z Kijowa, to jest niestety prawdopodobnie zapowiedź powrotu do takiej wojny w stylu głupio to mówić, ale w gruncie rzeczy w takim stylu, jak prowadzili ją hitlerowcy w okresie II wojny światowej, czyli masowego terroru wobec ludności cywilnej, wobec całego, znaczy uderzenia w cywilną infrastrukturę, w cywilną ludność, w cywilne struktury państwa przeciwnika. Bo to Rosjanie zapowiedzieli, tak, uciekajcie z Kijowa, czyli zniszczymy Kijów, ale zniszczymy Kijów, pomyśl, co dalej. Rosjanie chcą zniszczyć Kijów, tak? Zapowiadają, że zniszczą matkę grodów ruskich, historyczną stolicę Rusi, miejsce, z którego cała ich mitologia narodowa, polityczna się wywodzi, tak? Czyli w rozpaczy uderzają w korzenie własnego, może nie własnego państwa, ale własnej narracji, własnej opowieści o Rosji, Rusi, prawosławiu i tak dalej. Bo to jest ta stolica Rusi, prawosławia i nagle się okazuje, że będą bombardowali Kijów, czy zapowiadają bombardowanie Kijowa. Nie mówiąc o tym, że tu mamy też pewną analogię z cieśniną Ormus, taką, że Rosjanie spróbowali tego. Próbowali tego na samym początku wojny, przeprowadzając mordercze rzezie w Buczy, w Irpieniu, w tej pierwszej fali ataku. I w gruncie rzeczy to zmobilizowało świat zachodni do tego, żeby naprawdę wesprzeć Ukrainę. Już to był ten czynnik przeważający. Teraz uderzenie na Kijów może być kolejnym impulsem, który zmusi wręcz część sojuszników Ukrainy do tego, żeby się zaangażować mocniej we wspieranie państwa ukraińskiego. No bo tak jak rozmawiamy na przykład o rosyjskim zagrożeniu dla Polski, to zresztą tu padło coś takiego ze strony pana Łukasza Marcina Czausa, czy atak na Polskę nie byłby lepszym testem NATO niż atak na kraje bałtyckie. Byłby lepszym. Tak. I analitycy tego nie wykluczają, że my możemy się okazać pierwszą ofiarą tego ataku.
Tak, tylko co to oznacza atak?
Tylko jest to podwyższenie progu ryzyka. Tak. Znaczy, ja powiem tak, gdyby Rosjanie przeprowadzili dywanowe naloty na Warszawę, w których zginęłyby dziesiątki tysięcy ludzi, to mamy prawie pewne, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i całe NATO natychmiast zaangażuje się w pełnowymiarową wojnę z Rosją. Natomiast jeśli będą ataki takie jak na tym poziomie, na którym były na przykład w 2014 roku, na Krymie, w Donbasie, gdzie się pojawią jakieś bojówki, gdzie zostanie zniszczone jakieś elementy infrastruktury, gdzie się pojawią, nie wiem, grupki ludzi, którzy będą twierdzili, że są białoruskimi partyzantami gnębionymi w Polsce, albo na Łotwie, albo na Litwie, albo w Finlandii, albo w Estonii, to w tym momencie powstaje pytanie, gdzie jest ten próg interwencji? Więc tylko z kolei rozpędzenie tej machiny rosyjskiej wyraźnie wskazuje na dwie rzeczy. Wyraźnie wskazuje na to, że przy użyciu ograniczonych środków nie ma możliwości pokonania nawet takiego państwa jak Ukraina, a przy zastosowaniu wojny totalnej, niesłychanie rośnie ryzyko konfliktu o skali światowej. To jest to pytanie, no bo oczywiście można powiedzieć, że tak, że Amerykanie mają wystarczające środki, żeby przeprowadzić dywanowy nalot na Teheran i zrównać Teheran z ziemią. Zabić 10 milionów ludzi, prawdopodobnie byłby to koniec państwa irańskiego w takim kształcie, w jakim ono istnieje. Ono by się pewnie zmieniło w Afganistan. No tylko to by było przywołanie najgorszych
No, przede wszystkim
duchów
ale też
przeszłości.
osłabienie swoich możliwości militarnych, prawda?
No tak, no
Przy
bo
tych
te
napiętych,
mocarstwa się wzajemnie
tak,
szachują, tak.
szachują, więc oni nie mogą tego zrobić, tak?
Znaczy nie, no mogą.
Znaczy, w sensie, jeśli to zrobią, to się to osłabią i się po prostu wtedy nie wiadomo co i kto i gdzie, prawda,
No
rozpocznie
tak,
jakieś
ale na przykład
swoje.
Rosjanie przygotowują się na taką ewentualność, rozkręcając model państwa wojennego, czy przynajmniej gospodarki wojennej, prawda? Po co się nakręca gospodarkę wojenną? Po to, żeby nawet w czasie intensywnego konfliktu ta gospodarka była w stanie nie tylko uzupełniać, ale wręcz powiększać możliwości techniczne, militarne. Tak? Natomiast u nas, czy generalnie w świecie Zachodu, wciąż jeszcze zakłady zbrojeniowe nie pracują na trzy zmiany, tylko na jedną.
Jeszcze ciągle trwa.
I ich właściciele często prowadzą rozmowy. No dobrze, gdzie nam dacie gwarancję, że te nasze czołgi, samoloty, pociski będziecie kupowali na pewno? Państwo musi dać gwarancję kupowania ogromnych ilości tego sprzętu, żeby akcjonariusze zgodzili się na inwestycje, nie wiem, postawienie kolejnych hal produkcyjnych, kupienie kolejnych maszyn i produkowanie kolejnych transzy pocisków, samolotów i tak dalej. A więc myśmy nie weszli w tę logikę gospodarki wojennej, aczkolwiek zaczynamy nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym Zachodzie coraz bardziej się do tego zbliżać. No, Amerykanie produkowali tam 200 chyba patriotów miesięcznie. Już zadeklarowali, że no, produkowali ponad 1000, tak? Rocznie produkowali 200 czy 300 patriotów, już będą zwiększą tą ilość do 1200. My mamy robić na licencji te rakiety, również w Polsce. To też padła taka zapowiedź. Wobec tego też się osuwamy pomału w kierunku tej gospodarki wojennej. Tylko co to znaczy? Ano znaczy to tyle, że jak ta słynna strzelba na ścianie u Czechowa. Że jak wisi w pierwszym akcie, to przed zakończeniem sztuki musi
Musi
wystrzelić.
wystrzelić, tak.
I
Po coś tam wisi.
tak, i to, co mówią niektórzy politycy, że zagrożenie wojną jest zagrożeniem realnym i rosnącym, również z tym się wiąże. Również z tym się wiąże, że nagromadzenie zainwestowanie ogromnych pieniędzy w uzbrojenie, w modernizację wojska i tak dalej, będzie prowadziło do coraz większej chęci wykorzystania go. Bo w przeciwnym razie podatnik zapyta, no zaraz, no, no, na co wyście przeputali te pieniądze? Tak? Po co to było? Tutaj to jest niesłychanie trudne i to samo pytanie zresztą pada i będzie padało coraz głośniej w Rosji. Bo to nie jest tak, że dyktatura może sobie pozwolić na wszystko. Dyktatura musi mieć zaplecze społeczne. Jeżeli go nie ma, prędzej czy później przegrywa. Raczej prędzej niż później.
Tak, więc słuchaj, mówiłeś tutaj o wojnie USA z Iranem, czyli USA i Izraela z Iranem, ale ta wojna pokazała jeszcze jedną rzecz. Co zrobił Iran? No, Iran zaatakował, prawda, sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie i pokazał, prawda, że Stany Zjednoczone nie są w stanie ani ich obronić, ani poleganie na sojuszu z Ameryką wcale nie jest takie, nie zapewnia bezpieczeństwa.
Wręcz przeciwnie, posiadanie baz amerykańskich zwiększa zagrożenie.
No i przenieśmy się teraz w nasz region, prawda? I
tylko to ze strony Iranu była to grawa bank. Znaczy tak. Reżim irański zdawał sobie sprawę, że jeżeli nie podejmie maksymalnego ryzyka, to nie przetrwa po prostu. Mm-hmm. Wobec tego oni sobie na to mogli pozwolić.
Tak.
Wiesz, tak samo jak, nie wiem, Ukraińcy pozwalają sobie na to, że każdy właściwie kto chce, może produkować drony, broń, bomby i tak dalej. No, w normalnych warunkach pokojowych ta produkcja bardzo zaawansowanego uzbrojenia jest niesłychanie limitowana i kontrolowana przez państwa. Tam okazało się, że pójście na żywioł sprawiło, że tempo rozwoju i również myśli technicznej była tak niebywale szybkie, że w tej chwili Ukraina stała się globalnym liderem. Co więcej, my mówimy, że w Polsce, jak przychodzą do nas partnerzy z zagranicy i chcą kupić tam niektóre nasze systemy, które są w miarę dobre, to najczęściej co słyszą? Nie ma. Nie mamy. Produkujemy za mało. Ukraina, która toczy wojnę, która jest pod bombami, która nie ma co chwilę wyłączane elektrownie, jest w stanie być wielkim eksporterem broni w tej chwili.
Nie, to jest... Rozumiem, że mówimy o tym, że po prostu padło hasło, produkujcie w garażach, gdzie i każdy niech produkuje, aby działało. W związku z tym wytworzyło się ileś systemów. Ja rozumiem, jestem bardzo ciekaw, jak ten system działa, że to wszystko się zbiera w jakimś miejscu, te pomysły i bo to musi tak działać, tak? Ale...
Nie, no to jest dowód ogromnej sprawności państwa ukraińskiego, bo u nas się bardzo często kupuje rosyjską propagandę w gruncie rzeczy o tej skorumpowanej, paskudnej, nierządnej Ukrainie. No dobra, no tylko ta Ukraina po 4 latach ciężkiej wojny z potężnym przeciwnikiem funkcjonuje jako państwo, funkcjonują szkoły, funkcjonują szpitale, funkcjonuje komunikacja publiczna, broni produkują dużo więcej i dużo lepsze niż produkowali przed wybuchem wojny. No więc nie czepiajmy się sprawności państwa ukraińskiego. Nie. Oczywiście ceną za to jest to, że jest złodziejstwo, korupcja, nepotyzm i tak dalej, i tak dalej. To jest święta prawda, jest. Jest, to jest ogromne zagrożenie i w krótkim, i szczególnie w dłuższym dystansie czasowym, ale z drugiej strony no, Ukraińcy udowodnili nieprawdopodobną sprawność. Nie tylko takiego modelu, który widzieliśmy zresztą na Majdanie. Ten model dwóch Majdanów to było coś, co mi niesłychanie przypominało opowieści o Siczy Zaporowskiej, o spotkaniach kozaków, którzy zbierali się, podejmowali decyzje.
Niedawno to się nazywało Majdan. No.
Tak, no więc... Więc wydawało nam się, że ta, to Ukraińcy potrafią, a nagle potrafili jako państwo, jako struktura wojskowa, jako struktura państwowa zaabsorbować tę całą gigantyczną obywatelską aktywność. I szczerze mówiąc, jak mówimy o korupcji, to ja nie sądzę, żeby producent nowego typu drona gdzieś spod Tarnopola musiał dawać łapówkę, żeby wojsko go wzięło. Nie, wojsko go bierze bez łapówki, a nawet jeszcze za to płaci. Więc to tutaj nie ma prostych opisów, aczkolwiek ja tak się zastanawiałem, no bo mówimy bardzo wiele w tej chwili w Polsce o obronie cywilnej, odporności państwa, nazwijmy to w ten sposób, bo ta odporność się w bardzo wielu punktach manifestuje. No właśnie takich, żeby były sprawne zespoły remontowe, które jak jest zaatakowana, nie wiem, elektrownia lub przepompownia wody, to musi błyskawicznie przyjechać ekipa specjalistów i to coś naprawiać. To musi być zorganizowane. To nie jest tak, że zwołujemy chłopaków i robimy, bo to zwykle wymaga specjalistycznego sprzętu, umiejętności, etc. I to wszystko tam działa. Ale tak się zastanawiam, co by było, gdybyśmy byli obiektem ataku. Na ile by to wszystko działało? Ukraińcy mieli 8 lat od 2014 do 2022. Nieustannego zagrożenia w Donbasie, na Krymie, żeby budować te struktury odporności.
Ale przede wszystkim zbudowali bardzo sprawny samorząd przez ten czas.
Ale bądźmy szczerzy, te ich struktury odporności między innymi były wzorowane na naszych starych ustawach o obronie cywilnej. Tak. Więc oni też sięgali po polskie przykłady. Więc...
Tak. Słuchaj, ale zanim przejdziemy do pytań, bo widzę, że masz
tutaj,
na to ochotę.
Nie, bo tu widzę, że nie, zajrzałem, bo tak patrzę, jak państwo to komentują. Tutaj Katka powiada, że gdyby młodzi, bogaci Ukraińcy nie uciekli w czasie wojny z kraju, to wojna byłaby już zakończona. Szczury stonącego statku. No nie wiem, nie. Czy by była zakończona. Natomiast oczywiście myślę, że w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości państwo ukraińskie ich za to zacznie rozliczać.
Tak, oczywiście, że tak będzie, ale ja tutaj widzę taki by troszkę rys, czy taki ton pogardy szczury z tego okrętu. Ja tu bym był bardzo wstrzemięźliwy, bo ja w swoim życiu widziałem ludzi, którzy byli bardzo głośni w Solidarności, w ogóle chcieli iść na Moskwę. Po czym przyszedł stan wojenny i oni zniknęli. Znaczy schowali się w ogóle, siedzieli i mówili, ja się nie zaangażuję w żadną działalność, bo ja mam rodzinę. Więc żebyśmy nie było tak, że my doświadczymy takiej sytuacji, no i wtedy zobaczymy, jak my się zachowamy. No, więc nie byłbym taki skory do tego krytykowania.
No ta bardzo znana fraza Szymborskiej, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, jest niestety prawdziwa. Ta, no to, więc my... zwykle ci, którzy najwięcej krzyczą o bohaterstwie i skrzydłach husarskich, to najczęściej te skrzydła husarskie zamieniają na skrzydła samolotów, którymi czym prędzej nawiewają.
Tak. Więc takie gadanie, tutaj padają jakieś, są nienachapani i tak dalej. Obyśmy nie znaleźli się w tej sytuacji, jak
nie,
oni.
No nienachapani w tym sensie, że są biedni. Że myśmy się już wzbogacili, obrośliśmy w tłuszcz. I
nam się wydaje, że zawsze tak będzie.
Tak, i jesteśmy leniwi i dekadenccy w tym sensie. To jest raczej z pewnym uznaniem
Słuchaj, ale zanim jeszcze przejdziemy do pytań, to chciałbym...
Tutaj też bardzo ciekawe rzecz a propos Ukrainy, to też warto zwrócić uwagę, bo patrzymy. Pan Tomasz Kutrzeba, odpowiadając na głos Katki, powiada, gdyby młodzież ukraińska została wysłana na front, za kilkanaście lat ten kraj nie miałby przyszłości. Tak, zwróćmy uwagę rzeczywiście na coś, czego prawie nie było chyba w historii wojen, że władze Ukrainy
chronią
najmłodsze pokolenie. Wysyłają 30-latków, 40-latków na front.
50-latków.
A nie tak, a nie 20-latków.
Wiek poborowy 26 lat jest.
Tak, normalnie ten pobór przecież zawsze od I wojny światowej te ofiary krwi składali właśnie ci najmłodsi. A tutaj rzeczywiście to jest takie myślenie w kategoriach przyszłości tej Ukrainy.
Powinniśmy być dumni z tego, że ci młodzi Ukraińcy u nas są, tak. Że studiują.
Zależy jacy ci to studiują.
Nie, ci młodzi i ci, którzy chcą się uczyć, u nas uczą, prawda? I że oni, daj Panie Boże, w pewnym momencie pojadą, będą budować tę Ukrainę, która, daj Panie Boże,
tylko też. Też to jest, pamiętaj, ogromny problem, którego sobie Ukraińcy zdają sprawę, bo im dłużej ci młodzi ludzie są w Niemczech, we Francji, w Polsce, bo już nas nie jesteśmy największym krajem migracji ukraińskiej, nie w Niemczech.
Tym szansa na ich powrót jest mniejsza.
Tym mniejsza szansa jest na ich powrót, bo już nawet z takich zwyczajnie ludzkich powodów, to gdzieś się dorobią swoich mieszkań, swojego biznesu, tak dalej. No, bądźmy szczerzy, przecież polska sfera, szczególnie usług, bez Ukraińców by padła. W tej chwili. Ja jak się zamawia, nie wiem, ja 3 razy naprawiałem, bo akurat byli to partacze okropni, 3 razy naprawiałem zamki w oknach w domu. Za każdym razem firma pięknie się nazywała po polsku, miała świetną, profesjonalną stronę internetową. Zawsze to okno przychodzili naprawiać Ukraińcy. Więc też warto o tym pamiętać.
Tutaj widzę,
tak, Piotrze, widzę, że właśnie wcześniej byłeś krytykowany za spodnie, a teraz w koszuli. Koszula tak. Nie jest z epoki wczesnego Gierka, wręcz przeciwnie, jest, widzę, dość świeży nabytek.
Więc koszula nie może być z epoki Gierka, chociaż pewne zasady, jeśli o mnie chodzi, koszul bardzo lubię, to znaczy lubię luźne koszule z dobrej takiej chłodzącej popeliny. Lubię, jak jest ten ostatni guziczek, odstęp między ostatnimi guzikami, a połowę mniejszy niż pozostałymi. Lubię przypinane kołnierzyki.
Tak? No, ale przynajmniej nie masz już spodni sztruksowych i nie wywołujesz krytyki, że masz spodnie traktorzysty.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie.
Skądinąd sztuczkowe spodnie zawsze były synonimem elegancji, ale...
Ale co nazywasz sztuczkowymi spodniami? No,
również właśnie taki materiał grubego, prążkowanego sztruksu czy prążkowanej wełny. To są najelegantsze spodnie, no bo wcale wbrew temu, co pokazuje Donald Trump, najeleganckszym strojem nie jest, broń Boże, smoking. Smoking to się nosiło w przerwach przyjęć. Właściwym strojem jest żakiet i właśnie sztuczkowe spodnie. Jest elegancki strój. Niestety uchował się już chyba tylko na wyścigach w Ascot, ale no jedno.
Ale można obejrzeć na przykład lalkę. Te dwa filmy,
no tak,
tam występuje.
To przez 100 iluś lat, tak, ale, panie mogą to nie zniszczalne, tak. ale do tej pory na dworach królewskich to jest standard. Na dworach królewskich to jest standard stroju, a nie garnitur czy smoking, które są strojami codziennymi, bym powiedział.
Koszula nie jest Wistula, ale koszula jest już jakiejś brytyjskiej firmy, ale musiałbym zajrzeć na naklejkę, ale więc nie jest Wistula, chociaż Wistula szyje bardzo ładne koszule, muszę powiedzieć, nauczyli się już dawno.
Nie Wistula, nie Wulczanka.
A Wulczanka, może masz rację, tak.
Ale wracając od protokołu i strojów, to ja myślę, że... Tutaj szary list, spodnie traktorzysty, manifest tego, jak ważna jest produkcja w kraju, żartem oczywiście. A Katka zarzuca nam snobizm tym razem. No, no nie jest snobizm, tylko...
No sami państwo wywołali ten tak. temat, to jest raz.
To jest, ale... polecam lekturę książki Protokołu Dyplomatycznego autorstwa Tomasza Orłowskiego, gdzie te żakiet Jaskółka jest opisany ze szczegółami, tak. jak powinien być przyodziany elegancki dyplomata.
Ale zgodzi się ze mną, że od czasów, kiedy ja byłem w dyplomacji przez ostatnie 20 lat, się tak wszystko by pozmieniało i nastąpił taki jednak odejście od tej, tak. od tego, ale... takiej etykiety i luzu takiego fajnego. No, za moich czasów na przykład było nie do pomyślenia, żeby na święto tam narodowe na przykład ktoś byłby bez krawata. Ja mówię z personelu ambasady. Teraz byłem na święcie narodowym, gdzie było bardzo luźne
To tutaj muszę powiedzieć, że się zgadzam z konfederatami i częścią prawicy krytykującej Unię Europejską, ponieważ tak naprawdę to Bruksela zdegenerowała te stare obyczaje dyplomatyczne. No nie, bo unijna dyplomacja jest właśnie dyplomacją kompletnie na luzie, dyplomacją właściwie nawet nie knajpa, stołówek w stylu skandynawskim i tak dalej, rozpiętych koszul, etc., etc., więc to jest ta zmiana, bo
no, 40 lat temu brązowe spodnie do granatowego czy marengo garnitury były nie do pomyślenia.
No nie, no.
A dzisiaj są po prostu Tony Blair pierwszy podobno
wprowadził. Ja pamiętam mojego brytyjskiego znajomego, który gdzieś rzucił tak w trakcie rozmowy, no, że jak jadę na wieś, to mam do tego brązowe buty. W brązowych butach widzimy w tej chwili wielu tak zwanych elegantów.
Elegantów, tak.
Więc to, no ale dajmy spokój, bo tutaj padają pytania, co zrobi Ukraina z tą armią, która zostanie po wojnie? Czy to nie będzie element destabilizacji sojuszy w Europie? Otóż ja się obawiam, że ta armia będzie cały czas potrzebna. Bo ja powiem szczerze, ja nie widzę i w Iranie, i w Ukrainie realnych szans na prawdziwy pokój. To mogą być jakieś formy Przerwy. Zawieszenia broni, obniżenia intensywności konfliktu i tak dalej, ale nie traktaty pokojowe. No, traktat pokojowy w momencie skrajnie rozbieżnych celów, jeżeli ktoś nie odnosi totalnego zwycięstwa, no to traktat pokojowy nie bardzo jest możliwy, jeżeli są kompletnie rozbieżne cele krajów. Więc wątpię, żeby nastąpił pokój. Jeżeli nie nastąpił pokój, to ta armia jest potrzebna. I o tyle dobrze, że to będzie oznaczało, że również Rosjanie będą musieli na granicy z Ukrainą utrzymać względnie wysoki poziom mobilizacji. To akurat z punktu widzenia polskich interesów to nie jest takie złe. Pełna demobilizacja armii rzeczywiście byłaby dramatem. Szary liść, czyli lachy, dajcie pieniądze na wojsko ukraińskie, bo sami sobie weźmiemy. No, trzymajmy się pewnego stylu, który tutaj ogromna większość państwa ma poważnej dyskusji, bo to jest poważna dyskusja. Znaczy, ja powiem tak szaremu liściowi, jeżeli...
Kto to napisał, to jest...
Jeżeli... myśleć w kategoriach historycznych, to pieniądze, które płacimy na Ukrainę, to są pieniądze, które na przykład Ludwik XI we Francji, czy władcy polscy przeznaczali na wynajęcie wojsk zaciężnych, które w miejsce szlachty, rycerstwa i obywateli biły się za interesy naszego kraju. Interesem Polski jest utrzymanie Rosji jak najdalej od naszych granic, Interesem Polski jest to, żeby Rosja była wykluczona z europejskiego koncertu mocarstw, żeby nie była traktowana jako kraj europejski, jako kraj normalny. Dopóki Rosjanie prowadzą krwawą wojnę przeciwko Ukrainie, to ten cel się realizuje. Natomiast gdyby zapanował tam pełny pokój, to będziemy ponosili mnożnikowo wyższe koszty, nie tylko tego, żeby tutaj właśnie mamy kolejny genialny pomysł, niech Niemcy więcej płacą, a nie my. Niemcy płacą sześciokrotnie więcej niż my, proszę pana albo pani, raczej pana, biorąc pod uwagę końcówkę. Niemcy w tej chwili płacą sześciokrotnie więcej, natomiast gdyby Ukraina przegrała, to my będziemy płacili nie Ukraińcom, tylko Niemcom właśnie.
Tak.
Tak jak płacimy w tej chwili, nie oszukujmy się, płacimy ogromne pieniądze. Na jednego Polaka to policzyłem, każdy dorosły obywatel naszego kraju około 50 tysięcy złotych przeznaczył na sprzęt ze Stanów Zjednoczonych i na opłacanie żołnierzy amerykańskich.
Tak.
Proszę bardzo, płacimy Amerykanom za obronę. Musielibyśmy płacić więcej i wszystkim innym, bo bylibyśmy w takim stopniu zagrożeni. Albo byśmy się wikłali w powstania, co naprawdę już w polskiej historii wielokrotnie zdamy. Więc nie mówmy, że niech Niemcy płacą, bo tak naprawdę myśmy powinni płacić jeszcze więcej, bo to jest nasz interes zwyczajnie, no na Boga. Na Boga, proszę Państwa. To jest oczywiste. Niemcy są dalej od Rosji, lubią z Rosją handlować. Już chyba nie lubią tak bardzo, bo się na tym handlowaniu bardzo nacieli. Ale rzeczywiście Niemcy mają kilkusetletnią tradycję bliskości z Rosją. Co więcej, Niemcy pamiętają, że wtedy, kiedy byli w sojuszu z Rosją, wygrywali. Kiedy byli w konflikcie z Rosją, przegrywali. Jak Państwo spojrzą na ostatnie 250 czy 300 lat historii naszego regionu, to będzie to jasno widoczne. To powtarzał żonaty z Polką kanclerz Bismarck, że Niemcy powinny utrzymywać dobre relacje z Rosją.
Tak.
No niestety, więc...
Tutaj jest uwaga jednego z... Nie płacimy USA za obronę, tylko za stacjonowanie, bo obrony żadnej jeszcze nie było, więc nie mylmy faktów.
No, znaczy, powiedzmy, że płacimy za nadzieję,
za odstraszanie,
na nas
Ameryka, tak?
Za nadzieję, że nas Amerykanie obronią, tak. Za amerykański sprzęt i tak dalej, i tak dalej. To nie tyle mylenie faktów z fantazjami, ale taka pewna minimalna gwarancja, że być może, bo to tak wygląda, że być może Stany Zjednoczone zareagują, jak Polska będzie zaatakowana, to gwałtownie podnosi poziom ryzyka dla potencjalnego wroga, czyli dla Rosjan, żeby nie zaatakowali.
Wszystko będzie zależało teraz... od tego, na jakim stadium będą rozmowy, czy jakieś negocjacje, czy relacje
tak, no ale
z Rosją.
Na razie tutaj Katka powiada, jesteśmy w sojuszu w NATO. Tak, tylko sojusz NATO może zareagować w różny sposób na agresję. Zakładamy im i to musi brać pod uwagę również właśnie potencjalny agresor, że NATO w momencie ataku na jedno z krajów, z państw członkowskich, zareaguje całą swoją siłą. Ale oczywiście przeróżne, szczególnie zachowania obecnej administracji amerykańskiej, skłaniają do zadawania sobie pytania, czy na pewno. I problem polega na tym, że musimy zakładać, że na Kremlu biorą pod uwagę ten scenariusz, że NATO ruszy całą siłą w obronie Polski, być może nawet Litwy. I oczywiście to jest to, co się pojawiło wcześniej, że grozi nam test spójności NATO i Rosjanie prawdopodobnie będą chcieli go przeprowadzić. Nie wiemy, czy w Polsce, czy w krajach bałtyckich, czy być może w Skandynawii, ale jeżeli nie będą związani w 100% na Ukrainie, to ten test przeprowadzą.
Tak.
I,
no sami,
i wtedy, wtedy będziemy być może mieli bardzo ponurą sprawdzenie, bardzo ponure słowo sprawdzam. Tak? Tak. Podpisujemy jutro traktat polsko-brytyjski. No, trudno nie wspomnieć o tym, że w sierpniu 1939 roku otrzymaliśmy brytyjskie gwarancje, tak? Co nie uchroniło nas przed okupacją. Więc, no więc musimy zakładać, że sojusze zadziałają, a przede wszystkim musimy postępować tak, żeby nasz wróg bał się, że te sojusze zadziałają. To tyle.
Więc... Ja bym chciał Cię poprosić o to, żebyśmy wrócili do początku naszej rozmowy tytułowego. Dlaczego my, żebyśmy jeszcze raz to sobie przedyskutowali tutaj. Dlaczego, bo tu mówiliśmy o tych wojskach amerykańskich w Polsce, ile płacimy i tak dalej. Tak, ale dlaczego my jesteśmy... Jakie są podstawy, czy takie realne przesłanki tego, że jesteśmy takim ważnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych? Bo,
a kto powiedział, że jesteśmy ważnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych?
Donald Trump powiedział, że 5 tysięcy wojska
Donald
polskiego
Trump
lubił,
że 5 tysięcy lubi... wysyła w prezencie panu Nawrockiemu. No,
tak.
Okay, no.
Ale u nas jest takie przekonanie, że my jesteśmy takim ważnym. No, no panuje taka opinia. Jesteśmy, czy nie?
Ja nie wiem, czy panuje taka opinia. No, ja się z nią niezbyt często spotkałem. Nie jesteśmy. Jesteśmy krajem znaczącym, poważnym, bo jesteśmy krajem dużym, jesteśmy dużą gospodarką, jesteśmy krajem zwornikowym regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zwornikiem pomiędzy obszarem skandynawsko-bałtyckim a obszarem bałkańskim, mówiąc pewnym skrótem. Wobec tego w sensie geopolitycznym leżymy w ważnym miejscu. Mówimy czasami, że jest to polskie przekleństwo, no ale może by to być również pewien polityczny atut. W tym sensie możemy być państwem ważnym. Pytanie brzmi, czy dla Amerykanów? Dlatego, że Stany Zjednoczone zredefiniowały swoje cele polityczne. I w tych celach politycznych Europa, zwłaszcza Europa Wschodnia, jest na bardzo dalekim miejscu. Wobec tego w tym momencie ten atut geopolityczny czy geograficzny dużo mniej się liczy. Jesteśmy krajem istotnym, bo jesteśmy wielkim klientem amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, bo istnieje potężna polska, potężna polska diaspora w Stanach Zjednoczonych, która w sytuacjach kryzysowych bywa, że głosuje solidarnie, z tego jest ważna z punktu widzenia amerykańskiego. Natomiast nie miejmy złudzeń, nie jesteśmy dla Stanów Zjednoczonych partnerem pierwszoplanowym. W Europie dla Amerykanów dużo ważniejsze są Wielka Brytania, Niemcy, Francja, nawet Włochy i dopiero potem Polska. Bo tak jak powiedział Donald Trump, no to jest ileś tysięcy mil, to nie są, co nas to obchodzi? No przecież tak mówił wprost, że Ukraina nie jest naszą wojną. Co nas to wszystko obchodzi? No ten bałagan gdzieś daleko, tak? Dla Stanów Zjednoczonych Rosja ma znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, jako państwo, które posiada ogromny arsenał atomowy, ale no to mają bazę w Redzikowie tak naprawdę. Tyle. Jedyne tak naprawdę oprócz dowództwa jeszcze w Poznaniu, jedyna stała obecność amerykańska w Polsce. Pamiętajmy, że pomiędzy obecnością stałą, a obecnością rotacyjną jest gigantyczna różnica. Tego nie podkreślamy, ale w wypadku obecności rotacyjnej, ogólnie mówiąc, to wygląda w ten sposób, że na jeden telefon ci żołnierze się pakują i wyjeżdżają.
Tak.
To nie telefon prezydenta, tylko średni do szefa sztabu w Europie. I koniec, ich nie ma. Natomiast w momencie, kiedy ci żołnierze są w stałej obecności, to nagle znajdujemy się w sytuacji takiej, że mamy ich rodziny, że mamy ich dzieci, że mamy ich miejsce interesów życiowych. I nagle obrona Rammstein to jest tak, jakby broniono fragmentu terytorium Stanów Zjednoczonych. Obrona bazy w Własku, gdzie Amerykanie mieszkają w kontenerach, wyjeżdżamy z kontenerów po herbacie, tak? Więc też zdajmy sobie z tego sprawę. To nie jest też sytuacja taka kompletnie przypadkowa. Jak jesteśmy tacy strasznie ważni, to powinniśmy mieć stałe bazy. Być może będzie. Bo was na stałe to jest może 200 żołnierzy, nie.
389 dokładnie. Znaczy, Redzikowie, tak.
To jest Redzikowo i to jest dowództwo, i to jest obsada dowództwa w Poznaniu. Chyba.
Tam chyba ktoś miał do nas pretensje, że mówimy Karol Nawrocki, a nie mówimy prezydent.
Nie, bo mówiliśmy pana Nawrockiego, no ale odnosiliśmy się do wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że zwrócił się personalnie. On nie powiedział, że on to jest prezent dla prezydenta Rzeczypospolitej, tylko dla konkretnej osoby, którą on, jak uważa, sam wybrał i zainstalował w Polsce. Ale, to też brzmi średnio.
Ale z drugiej strony ja będę zawsze mówił raz prezydent Karol Nawrocki, a raz będę mówił Karol Nawrocki, bo dla mnie jest oczywiste, że jak mówię Karol Nawrocki, jest prezydentem i
prezydentowi się należy. Prezydent jest symbolem majestatu Rzeczpospolitej i mu się absolutnie należy szacunek. Natomiast ja celowo powiedziałem pan Nawrocki ze względu na formułę przyjętą przez Trumpa.
Więc nie ma się tutaj co pultać, że tak powiem.
To było jedno zdanie.
Ale też nigdy nie będę... Jeśli o mnie chodzi, nie będę... Dla mnie prezydent jest pierwszym obywatelem Rzeczypospolitej, ale obywatelem, więc to jest jeszcze republika ciągle, a nie jego wysokość, prawda, pan prezydent. Jeżeli dla kogoś jest, to proszę bardzo, prawda, niech sobie zwraca na to uwagę.
Tutaj na propos Nautiliusa, jednak różnica, czy bazy są stałe, czy rotacyjne, ma znaczenie. Zresztą cała ta awantura... cała ta awantura tak naprawdę w związku z wycofaniem żołnierzy amerykańskich wynikła właśnie z tego, że sztabowcy dostali zadanie zredukować siły w Europie. No to jak najprościej zredukować? Nie wysyłać kolejnej transzy do Polski.
Tak, no. Tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że baza w Rammstein, baza w Rammstein ma szczególne znaczenie tak ze względów militarnych i prowadzenia operacji, bo tam są urządzenia radiowe, lokacyjne, komunikacyjne, które pokrywają połowę świata.
To podobnie dotyczy Aviano. Wycofanie żołnierzy z bazy stałej oznacza, że natychmiast będzie awantura, bo dzieci muszą skończyć rok szkolny na przykład, prawda?
Tak.
Bo ktoś ma kontrakt na miejscowej uczelni podpisany i tak dalej. To nie ma tak, że to się odbywa z godziny na godzinę. A z Polski można z godziny na godzinę wycofać. Nie ma problemu.
Mamy pytanie. Aduk 842. Polska dopiero w ostatnich dziesięcioleciach ma szansę budowy dobrych stosunków w rejonie środkowej Europy.
Tak.
Dużą szkodą było jej nie wykorzystać. Warto pamiętać o idei... Tak samo jak mamy ogromną szansę zbudowania dobrych relacji z Niemcami. Tak? I to...
Ale z Niem... powiedzmy sobie znowu szczerze, historycznie z Niemcami częściej mieliśmy dobre relacje tak. niż złe. W ostatnich 200-kilkudziesięciu latach to już tak dobrze nie wyglądało. Wcześniej wyglądało to znacznie lepiej, ponieważ geopolitycznie z Niemcami mieliśmy dużo więcej zbieżnych interesów. No ale to, tak, to jest zupełnie inny element.
Niemieckim też, tak?
Tutaj Katka powiada, że Trump mści się na Mercu i przenosi żołnierzy z Niemiec. Znaczy ja bym powiedział, że Trump chciałby się zemścić na Mercu i przenieść żołnierzy z Niemiec, natomiast się okazuje, że to nie jest takie proste.
Tak.
I widać tutaj pewien problem. Pan Tomasz Kutrzeba powiada, żywność importują z Rosji. Nie wiem, kto importuje tę żywność z Rosji.
Nie wiem, ja też nie wiem, kto importuje żywność z Rosji.
No nie, bo tutaj jakiegoś wywiadu właśnie
może to jest jakieś odniesienie się do innego wpisu, ale jest pytanie o Arka Gdyni. Panie ambasadorze, w Polsce są potrzebne przesmyki w Danii, a nie bazy na zachodzie Wisły. W Podlasie nie ma infrastruktury.
Było szlakiem dla armii. Z tą infrastrukturą w tej chwili to już jest bardziej skomplikowane. Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem ten wywód, ale
być może chodzi o to, że tutaj, że ważny jest ten. Transport bałtycki.
Tutaj, że bazy nie na zachodzie, tylko na wschód od Wisły. No ja bym namawiał państwa do przyjrzenia się historii września 1939. Jak mówimy o tych bazach, mówimy o rzekomej zdradzie, że przewidywano obronę na linii Wisły i tak dalej, prawda? No, myśmy we wrześniu 1939 przegrali nie tak jak jest mit, że Niemcy mieli masę czołgów, fantastyczną przewagę, mieli ogromną przewagę, to prawda, ale takie ustawienie polskiej armii i taka taktyka powodowała, że musieliśmy przegrać po prostu. No to,
ogromne rozciągnięcie armii, brak
otoczonej to po prostu
luki
przecięcie
między zgrupowaniami. No. Już nie ma nawet co, że tak powiem, się pastwić nad tym.
Bo mamy tę opowieść, że tutaj zdrajcy chcieli zostawić pół Polski wrogowi i bronić się na linii Wisły. No, prawda jest taka, że również nasi sojusznicy amerykańscy dbali o to, żeby większość swoich instalacji mieć na zachód od Wisły, bo to było to miejsce, gdzie można rozwinąć swoje wojska. Przecież, proszę państwa, genialny pomysł gospodarczy rzekomo pod tytułem Centralny Port Komunikacyjny, to nie był żaden genialny pomysł, tylko było żądanie wuja sama, żebyśmy zbudowali infrastrukturę, w której mogą lądować wojska amerykańskie i przemieszczać się wzdłuż Wisły z południa na północ, zarówno transportem kolejowym, jak i drogowym. Jeżeli popatrzycie państwo na całą infrastrukturę budowaną, to się okaże, że ona jest budowana wyłącznie na zachodnim brzegu Wisły. Teraz ta taktyka się zmieniła w wyniku wojny na Ukrainie. Tak. Natomiast poprzednie założenie było takie, że nie jesteśmy w stanie jako NATO obronić krajów bałtyckich i wschodniej Polski. Wobec tego stosujemy tam działania opóźniające, a w rzeczywistości obrona tężeje na Wiśle i stamtąd wychodzi kontruderzenie.
A potem będziemy odbijać. To myślenie na to się zmieniło, to przypomnijmy, prawda,
po Buczy i Irpieniu.
Irpieniu, tak. Prawda, to się myśliło. Wielkie ładunki No i poet Velblągu, tak, no poet, rozumiem, że to jest jakiś ten taki żart troszkę z tym poetem Velblągu.
Znaczy, jeszcze? No, port Velblągu był istotnie sensownym portem do momentu, kiedy kupowaliśmy węgiel z Rosji, bo ta, bo głównym 90% ładunków Velblągu płynęło barkami z Królewca. To przecież nic więcej do Velbląga nie dopływało.
Tak, ale po Polsce były transportowane linią kolejową, tak?
No tak, tak, no bo ładowane. To...
Znaczy barkami
po... ale w ogóle port Velblągu miał sens wtedy, kiedy handlowano z Rosjanami. To w...
tak, ale ze względu na warunki żeglugowe ta żegluga nie mogła mieć dużego znaczenia, bo to jest płytki akwen i nie ma dostępu i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w dalszym ciągu tak jest, bo nawet znaczy, ta przepustowość...
Pan Warwolny powiada, że CPK został wymyślony za Gierka. No niezupełnie. Jednak to był kompletnie inny projekt.
Ale za Gierka myślano o tym, żeby zbudować
takie potężne lotnisko i tak dalej poza Warszawą.
Zgoda. I tutaj pan Walny ma w tym sensie ma.
Tak, natomiast to nie projekt CPK jest powiązany z projektami drogowymi i kolejowymi. Jeżeli pan, panie Waldemarze, spojrzy na to, jak wyglądał. Również w sensie rozrysowania pierwotnego, bo w tej chwili już to się zmieniło. Mhm. Pierwotnego rozrysowania lotniska i jego położenia względem głównych szlaków drogowych, to będzie pan miał jasny obraz, do czego to lotnisko w założeniu pierwotnym miało służyć. Owszem, za Gierka był pomysł na nie CPK, tylko centralne lotnisko. Bo Okęcie było wiadomo, że w pewnym momencie będzie za małe, jest już za małe. Ja w tej chwili przyznam, że jak mam lecieć gdzieś poza strefę Schengen, to wolę lecieć z Krakowa, a nie, czy z Gdańska, a nie z Warszawy, bo się nie daje. Po prostu jest taki... zapchane. No ale to zupełnie inna kwestia.
Tutaj tam było takie,
tak, pan Tomaszku, trzeba Korea Północna importuje żywność z Rosji w zamian za broń i amunicję. Obawiam się, że importuje żywność z Rosji rzeczywiście, tylko już właśnie rzeczywiście musi swoje technologie rozwijać, żeby uzupełniać rosyjskie możliwości. Tak, pan Krzysztof Szwed radom stoi pusty.
Jeszcze była Arka Glinia, że chodziło o to, że Suwałki są mało skomunikowane z resztą Polski.
Tak, oczywiście. No, to, są bardzo źle skomunikowane.
No to, jest to budowana ta droga 19. Nawet kiedyś muszę się nią przejechać, by zobaczyć.
Nie, bo 19 ma być, to się ładnie w języku wojskowym nazywa drogą rokadową, która pozwala wzdłuż frontu, wzdłuż granicy przemieszczać transporty, wojsko i tak dalej.
Za frontem, żeby się w szkole przemieszczać. To w ogóle nasze linie kolejowe też sprawiają wrażenie, że wszystko mamy rokadowe. Czyli z północy na południe.
Ale ta komunikacja, jeżeli mamy się bronić, musi być skuteczna. Koleje jeżdżące 300 km na godzinę nie mają służyć do przewozów militarnych. Więc jak mówię, to w tej chwili ten projekt się zmienia. Zmienia się z kilku powodów. Między innymi z tego powodu, że Bałtyk staje się w dużej mierze wewnętrznym jeziorem NATO. Wejście Finlandii i Szwecji do NATO, wzmacnianie obecności obronnej na terenie państw bałtyckich sprawia, że po raz pierwszy możemy zacząć myśleć realnie o tym, że Bałtyk będzie również trasą transportów wojskowych, na przykład. Poza tym główną trasą życiodajną ma być trasa prowadząca, linia Berlin-Warszawa z odgałęzieniami, najkrócej mówiąc. Więc
Jest pytanie Arka Gdyni o CPK. Ja mieszkam na terenie, gdzie ciągle w tej chwili trwają spory i uzgadnienie, którędy ma przebiegać linia kolejowa, która jest związana z CPK. I w całej Polsce te...
Katka powtarza kilka razy, będzie musi za chwilę to pytanie, co z tym safe, ale dokończ. Zobacz.
Tak, więc tylko mówię o tym, że jest niezaczęta, no bo w wielu w tych miejscach się po prostu jeszcze dyskutuje warianty, jak mają przebiegać linie kolejowe. A to są prawda, losy wielu rodzin, ludzi i tak dalej, więc jest zaczęta, tylko jest na takim początkowym etapie. Tylko tyle chciałem powiedzieć, że ten dziedzictwo, że to północ-południe dziedzictwo zaborów chyba chodzi panu czy pani Włas.
Tak, natomiast Katka pyta, co z tym safe, czy uratuje nas. To nie jest tak, żeby jedna jakakolwiek rzecz nas ratowała. Do czego służy safe? Ja uważam, że nasi politycy jak zwykle grzeszą tchórzostwem i nie mówią o jednej rzeczy, że safe w założeniu przynajmniej to miały być pieniądze, które miały służyć na budowanie europejskiej zintegrowanej infrastruktury obronnej. Znaczy przemysłu obronnego dokładniej, czyli finansowanie przedsięwzięć mających pozwolić Europie na to, żeby była konkurencyjna wobec Chin, Stanów Zjednoczonych na rynku zbrojeniowym. Więc to nie jest tak, że ta kasa safe, panie Waldemarze, jest i jest inwestowana w Polsce. Nasz przemysł zbrojeniowy był potwornie zaniedbany i te pieniądze są potrzebne. Natomiast nie jest to pytanie, uratują, nie uratują. Mogą wesprzeć, jeżeli będą mądrze wydane. Pamiętajmy o tym, że głupotą można doprowadzić do utopienia każdej sumy pieniędzy. Więc to nie jest kwestia uratuje, nie uratuje. Safe powinno stworzyć mechanizmy pozwalające na nie tylko rozbudowę polskiego przemysłu obronnego, ale na budowanie rozsądnych sieci kooperacyjnych w ramach Europy. Jak mówię, nasi politycy się boją o tym mówić, bo opozycja zawyje, że po to pożyczamy, żeby płacić Niemcom. Nie. Ale powinniśmy wspólnie z Włochami, Francuzami i Niemcami także budować jednolite standardy uzbrojenia, bo Amerykanie mają ich kilkanaście, a my mamy w Europie 150. To się nie zepnie finansowo. Wojna na Ukrainie udowodniła jeszcze jedną rzecz. Udowodniła, że w ostatecznym rachunku liczy się nie tylko najnowsze konstrukcje, zresztą irańska jeszcze bardziej chyba, tylko zdolność względnie taniego i masowego produkowania uzbrojenia. Do tego powinno to safe posłużyć. Tu Szary Liść powiada,
jeśli pozwolisz jeszcze, to ja wrzucę,
że są finansowane borsuki, system SAN, tak jest. Tylko pamiętajmy, że system SAN jest systemem w 70-paru% opartym o podzespoły, półprodukty z innych krajów. No, norweskie, właśnie nie tylko unijne, bo na przykład norweskie czy duńskie.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że zadanie tego pytania, czy safe nas uratuje, czy nie, to sam safe nas nie uratuje. To jest tak samo jak z tą reklamą, którą teraz widać w telewizji, prawda? I reklama mniej więcej jest od pewności taka, że oto rząd utworzył program ochrony ludności i obrony cywilnej, na coś ma taki ładny to skrót. No i tam jest 70, czy 20, czy 30 miliardów złotych i możemy się czuć bezpiecznie. No nie ma, same pieniądze nas nigdy nie uratują.
Ale sama broń nas nie uratuje.
Nawet sama broń nas nie uratuje.
Nie będzie ludzi, którzy tam broń potrafią z sensem i bez strachu użyć.
Ale oczywiście, a tu troszkę ma Piotr, Jan, ma troszkę racji, że uratuje nas samodzielne myślenie obywateli, a nie powtarzanie tych fobii, jakie krążą. Tak, i no także tak to jest, że wykorzystanie
znaczy,
pieniędzy...
Znaczy powiada, że niemiecka kolej jest teraz przedmiotem drwin.
No jest, tak.
I tak, to prawda.
I sami Niemcy...
Niemcy zawalili bardzo wiele rzeczy. No.
Tak, z tego, więc... Ja bym jeszcze wrócił do tej odpowiedzialności, o której mówiłeś, Marku.
Bo... No, teraz właściwie o tym mówię. Tak, ale, no. Bo... ale właśnie wiesz, bo to jest coś takiego, co robi twoja fundacja na przykład, że kupiliście dziesiątki dronów i uczycie młodych ludzi obsługi dronów.
Tak, znaczy zakończyliśmy to, żeby brali udział w takim konkursie. To są programowane drony, ale ja jestem po bardzo dużym i bardzo udanym spotkaniu sołtysów z całej Polski. 200 sołtysów przyjechało. No i tam była mowa o odporności. Tak? I w takim kontekście, prawda, a to plecach bezpieczeństwa, a to. No i na koniec, takim podsumowaniu, powiedziałem, że w tym odporności, no przecież nie chodzi o to. Tak, żebyśmy, nie wiem, wyjeżdżali czy szykowali pakiety ucieczkowe, tylko właśnie odporność jest po to, żebyśmy zostali tutaj.
Tak,
tak żebyśmy zostali, żebyśmy mogli prowadzić to życie, jak je chcemy i żeby żadne zmuszanie nas do tego, że złamią nam wolę, że, prawda, że będą nas tak niszczyć, że my w końcu powiemy, dobra, niech ci Rosjanie tutaj już utworzą sobie ten rząd i niech rządzą jak chcą, że się temu nie poddamy, tak, że przetrwamy.
No nie, no.
Tak jak to Ukraina, po to jest ta odporność, tak?
No nie, no poza tym wiesz, no, armia na froncie bije się pod paroma warunkami. Po pierwsze, że ma dostawy niemnet żywności z zaplecza. Po drugie, że żołnierz, który się bije, ma przekonanie, że jego rodzina jest albo bezpieczna, albo przynajmniej zaopiekowana.
Tak. Tak?
Jeżeli nie, to rzuci karabin, dezerteruje i ucieka ratować swoje dzieci, żonę czy matkę. Więc to zbudowanie odporności, zbudowanie zwartości społecznej jest rzeczą absolutnie kluczową. Podobnie jak zbudowanie rezerw. To, co robicie z dronami, to jest przecież tak naprawdę budowanie rezerw dla przyszłej armii. Tak? Budowanie, tworzenie grupy ludzi, którzy potrafią elementarnie posługiwać się dronami, żeby mogli być szybko przeszkoleni.
Dziesięciolatki,
dwunastolatki. Jak będą mieli 18 lat, będą w stanie, tak jak dziesiątki tysięcy ich rówieśników na Ukrainie, ale i w Stanach Zjednoczonych, dość szybko się przeszkolić, żeby operować dronami bojowymi.
O to właśnie
bo
chodzi.
Ta wojna, wyraźnie widać, że ewolucja pola walki zmierza w kierunku coraz większej ilości dronów. Tutaj pan Krzysztof Szwarc pyta, po co te pakty Francja, Anglia, Niemcy? Przecież jest pakt najistotniejszy NATO. Otóż te pakty są po to, że my w tej chwili, nie my Polacy, tylko my w całej Europie, musimy zastanowić się nad tym, jaka będzie architektura bezpieczeństwa Europy, bo rozmawialiśmy o tym, czy Polska jest ważna dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone powiedziały jasno,
zadeklarowały,
że będą się wycofywały z Europy, że Europa ma przejąć odpowiedzialność za obronę konwencjonalną i lądową. To jest napisane w Expressis Verbis Strategii, to mówią amerykańscy generałowie. I opowiadanie bajek, że będzie u nas tam 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich więcej czy mniej, to niczego nie zmienia. To nie będzie priorytetowy kierunek dla Stanów Zjednoczonych, a nawet jeżeli zginęłoby z rąk rosyjskich połowa tych 5 tysięcy żołnierzy, to nie jest powód jeszcze, żeby Amerykanie zaangażowali się w 100% na tym teatrze wojny. Więc musimy zbudować strukturę obronną europejską. Nie oddzielną jakąś Europę, tak jak to opowiadają niektórzy krytycy, tylko europejski filar NATO ze świadomością, że Amerykanie nie będą się angażowali jeżeli Europa sama się nie obroni. Prawdopodobnie, jeżeli byłaby to wojna na 100%, wojna o charakterze światowym, to się zaangażują tak, jak się angażowali dwukrotnie w XX wieku. Ale trzeba pamiętać, że przede wszystkim musimy mieć sami zdolność obrony, sami jako Europejczycy, a nie zbudujemy jej na podstawie Unii Europejskiej, bo Unia Europejska nie jest od tego. Tak, wobec tego musimy zbudować całą serię porozumień. Przecież nie tylko my, bo Francuzi z Brytyjczykami podpisywali, Włosi z Francuzami tego typu pakty. No budujemy pewne rusztowanie dla obrony europejskiej. Musimy wciągnąć ten interes Norwegów, bo bez norweskiego Kronenborga nie będzie żadnego systemu SAN, umówmy się. A Norwegii nie ma w Unii Europejskiej, prawda?
Ale z NATO jest.
Ale jest w NATO. Musimy wciągnąć do tego interesu Turków, bo to jest druga armia natowska i kraj, który chroni południową flankę. Więc to jest praca na lata dla dyplomatów, żeby zbudować sensowną, nową strukturę obronną, bo to nie jest fanaberia Donalda Trumpa, tylko jest to naturalny kierunek polityki Stanów Zjednoczonych, że zwijają parasol nad Europą, bo Europa nie jest tak ważna, jak była kiedyś, bo Amerykanie toczyli zimną wojnę ze Związkiem Sowieckim, a w tej chwili Amerykanie rywalizują przede wszystkim z Chinami na zupełnie innym obszarze geograficznym. Mhm. Wobec tego, no, dlaczego mają się tutaj pchać? To jest takie pytanie, jak zadawali nasi politycy, niemądrze zresztą, o to, dlaczego, jakie my mamy interesy w Afganistanie czy w Iraku, prawda? I było mnóstwo krytyki, że nie mamy żadnej, spadajmy stamtąd, tak? No, Amerykanie mogą zadać to samo pytanie. Jakie oni mają interesy w Charkowie? No słucham, jaki jest interes Stanów Zjednoczonych, żeby...
No dlatego się wycofali.
No zgoda, znaczy też nie do końca się wycofali, ale są zaangażowani dużo mniej, tak? Więc USA interesuje powstrzymywanie Rosjan. Otóż ja się nie zgadzam, nie interesuje ich powstrzymywanie Rosjan. Naprawdę, co ich to obchodzi? Przepraszam, Rosja nie jest rywalem ekonomicznym, nie jest rywalem, jeśli idzie o projekt polityczny. Rosja ma broń atomową. Wobec tego to Amerykanów obchodzi, żeby Rosjanie nie użyli swojej broni atomowej.
Tak, ja tutaj chciałem bardzo podziękować za podpowiedzi, jak co do sfinansowania tego programu dronowego. No, na razie byłoby fajnie, gdyby Ministerstwo Edukacji jak gdyby wsparło zainteresowanie tym, bo to nie, ten wydatek na te drony, ten dron kosztuje w granicach 1050 zł. 1500 zł jest na długo starcza, bo można wymieniać te śmigiełka, więc samorządy mogą też kupić, ale jakby było takie zainteresowanie Ministerstwa Edukacji tym, żeby to w szkołach bardziej przeżyć, to było bardzo fajne.
Tak, no. Natomiast ja trochę się nie zgodzę z panem Przemkiem Piskorzem, że nie szkoła uczy polskości, tylko dom. Ponieważ również szkoła uczy polskości, nie tylko dom. Szkoła ma obowiązek wychowywać do mądrej wspólnoty.
Tak, to jest
problem.
Do współpracy, do wspólnoty.
Wspólnoty właśnie, wracają tej książki Lipskiego, wspólnoty patriotycznej, a nie wspólnoty szowinistycznej, mówiąc największym skrótem.
Tak, a nie.
Więc.
Czyli to, co mówiłeś, inkluzywność, tak, prawda? To jest siła. Zresztą...
Ale szkoła właśnie uczy tego, żeby. Znaczy, buduje tę taką podstawową tkankę społeczną.
Tak, bardzo dziękuję. Na razie jeszcze nie rozwijamy fundraisingu, jeśli chodzi o zbieranie, no bo, że tak powiem, zaczęliśmy w zeszłym roku i dobrze nam idzie, więc zobaczymy, co się dalej wydarzy. Ale bardzo dziękuję. Być może zaczniemy zbierać jakieś pieniądze na to, żeby to rozszerzyć, ten program.
Ale trójkąt Rosja, Niemcy, Chiny wydaje mi się mało prawdopodobnym układem. Aczkolwiek oczywiście, no jeżeli Stany Zjednoczone by prowadziły politykę odpychania wszystkich, no to tak. MD Przedsiębiorstwo to niestety jak zwykle przysięga bronić granic Polski, a nie Ukropoli. No otóż,
to zupełnie jakby pan nie rozumiał
nie, ale ten, no,
kontekstu.
Po pierwsze ten język jest upiorny, a po drugie nie wiem dlaczego woli pan bronić Polski na, nie wiem, pod Zamościem, żeby wszystko dookoła było zniszczone, niż bronić Polski na Dnieprze, tak? Gdzie niebezpieczeństwo jest dalej. Także no, tutaj bardzo bym prosił to MD Przedsiębiorstwo nie trollowanie, bo to przepraszam, to co pani pisze jest po prostu trollowanie.
To są takie niemądre uwagi. No, myślę, wydaje, że większość naszych ludzi, obserwatorów czy widzów, no widzi, że to jest po prostu niemądre. Nie wiem tak, co pan chce przez to osiągnąć, to tylko... Tak, tutaj nie, to nie działa.
Nie, no dajmy sobie spokój. Natomiast Arka Gdyni tutaj ważną rzecz powiada. No, Rosjanie zmieniają propagandę na proamerykańską i antyeuropejską. To jest bardzo groźne. Tak, to jest bardzo groźne i rzeczywiście coś takiego się, mam wrażenie, dzieje. Ale akurat w tym wypadku to jest raczej takie krótkotrwałe wahnięcie rosyjskie, bo to jest liczenie na Donalda Trumpa. A myślę, że jednak z punktu widzenia rosyjskiej propagandy i rosyjskiej ideologii wrogiem jest Zachód jako taki po prostu. Bo Zachód jest zagrożeniem. Dla takim fundamentalnym, ideologicznym dla Rosji, która chciałaby go naśladować, a jak nie umie, no to uważa, że jest to.
Arka pyta, czy nie boisz się powrotu w dwóch prędkości i dwóch
pól. Boję się.
I to jest bardzo prawdopodobne.
Ale to jest, bo to jest związane z pytaniem o europejskie ambicje Ukrainy. Jeżeli pójdziemy na to, żeby Ukrainę wprowadzać do Unii Europejskiej, tak wprowadzać trochę tylnymi drzwiami, czy na podstawie decyzji politycznych, to rzeczywiście urodzi to od razu powrót do Europy dwóch prędkości. Dlatego, że jak będą ci niepełni członkowie, no to będzie tendencja, żeby za chwilę jeszcze bardziej różnicować to członkostwo w strukturach europejskich. To jest oczywiste.
I myślę, że w miarę jak my, znaczy, że to jest idealne niebezpieczeństwo, jak my będziemy, wiesz, taką zaczniemy prowadzić politykę wycofywania się z Unii, że po prostu ta stara Europa sobie pójdzie, wiesz, do przodu, a my będziemy tam się obijali, tak, gdzieś na peryferiach.
Ja myślę, że powinniśmy pomału zmierzać,
tak,
do
ale
końca.
Ja tylko chciałbym powiedzieć panu Tomaszowi Kutrzubie, że szkoła wychowuje do tego, czego chce państwo. No, wydaje mi się, że
no, oczywiście rodzice trochę
mają,
tak.
Trochę tak, ale rodzice i nauczyciele mają ogromny wpływ, bo my ciągle mówimy, że tak, są związani podstawą programową i tak dalej. Tymczasem naprawdę mają ogromną swobodę nauczyciele, jeśli chodzi o wybór źródeł, sposobu prowadzenia lekcji i tak dalej, i tak dalej. No, są pod presją czasu ogromną i niestety ten zawód nie jest w Polsce doceniany, tak? W związku z tym mamy kryzys wieku, tak jak pielęgniarka, przeciętna pielęgniarka ma 50
lat. No, ale pielęgniarki już są tak dobrze płacone, że to już pielęgniarki
ale,
i lekarze mają
ale 55
naprawdę
lat jest,
no, dobrze,
jest
no, bo są płacone wiek od dwóch lat dobrze.
Tak, a nauczyciele następne.
A nauczyciele w ogóle, ale są następni w kolejce. Natomiast tutaj Katka powiada jedną rzecz. Ukraina w Unii to zagrożenie dla polskich rolników. Otóż, znaczy to jest to zagrożenie dla polskich, ja bym powiedział, dla polskich prymitywnych rolników. Bo Ukraina w Unii to jest również szansa dla polskich rolników na wyjście z pułapki bycia tanim prymitywnym producentem. Tak. Bo to jest dość łatwe. wyjścia z pułapki takiej rozwojowej na, do rolnictwa dużo nowocześniejszego, nie hodującego zboża czy tam podstawowych produktów, tylko właśnie po pierwsze nastawionego na przetwórstwo, po drugie nastawionego na produkcję certyfikowaną ekologiczną, parę innych rzeczy. Znaczy, ja, mówiąc zupełnie brutalnie, to jest. To jest tak, że nie ma głębokich zmian społecznych, jeżeli nie jest się do tego zmuszonym, bo człowiek jest istotą wygodną. Wobec tego ta Ukraina w Unii Europejskiej rzeczywiście jest, nie jest klęską dla polskiego rolnictwa, jest trudnym wyzwaniem, które ja jestem pewien, że polskie rolnictwo jest świetnie w stanie sobie poradzić z tym wyzwaniem. Owszem, być może ponosząc pewne koszty w jakichś tam swoich segmentach, ale generalnie prawdopodobnie by to się skończyło unowocześnieniem polskiego rolnictwa i jego specjalizacją.
Tak, dla wszystkich, tutaj pan u was dodaje, czy pani, że to zagrożenie jest dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Tak, no, tak. Szczególnie dla tego północnego modelu rolnictwa, który jest... Ale
to samo,
pszenicę i zboża.
To samo mówimy o Mercosurze, to samo mówimy. A z kolei ja słyszałem wielokrotnie, na przykład w Afryce, że darmowe dostawy zboża z Europy
są
dla nich katastrofą, bo nie pozwalają na rozwinięcie się miejscowego rolnictwa. Tak. Więc pamiętajmy, że to jest system bardzo delikatnych naczyń połączonych. Ja powiem tak, to jest tak jak z Igą Świątek, że siedzą specjaliści i marudzą, że ona ma tutaj trudnych przeciwników, czy Igą Świątek, czy piłkarzami, czy kimkolwiek innym. Otóż jeżeli jest się dobrym, to nie obawia się żadnego przeciwnika, czy żadnego zagrożenia. Jeżeli jest się słabym, no to się wyszukuje jakieś ścieżki, boczne ścieżki, boczne dróżki.
Tak, rozumiem, że pan Waldemar Wolny tutaj rzucił sobie żartobliwie, tak, że oszabrują wszystko Ukraińcy. No, znaczy, jak zaczną kupować w Unii Europejskiej różne produkty, to raczej będzie to dobre dla Ukrainy.
Ale
ja rozumiem, że to jest żart.
Ukraina, to trochę tak, ale ja przypomnę, że to, że do Polski przyjechało 3 miliony Ukraińców, że około miliona zostało w Polsce, to według specjalistów oznaczało 1,5% PKB więcej polskiego, bo tu wydawali pieniądze, tu pracowali, to jest tak jak również z durniami, którzy tłumaczą, zresztą no, prowadzą do fatalnych skutków, że Ukraińcy ograbiają naszą służbę zdrowia. Otóż pracujący Ukraińcy dużo więcej wpłacają na służbę zdrowia niż wykorzystują, ponieważ w ogromnej większości są ludźmi względnie młodymi, tak. a koszty głównie niestety pokolenie 70 plus generuje.
No ja więcej dopłacę niż korzystam, także tak. Jeszcze ciągle, także od razu mówię. Proszę państwa, jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, no naprawdę nie obawiajmy się, to naprawdę nie będzie takie proste i będzie długi proces i na pewno będą różnego rodzaju okresy przejściowe.
Także... Nie, no, ale Ukraina w tej chwili przecież, jeśli idzie o handel, to właściwie prawie jest już na jednolitym rynku, więc tak. te zagrożenia ale, już zostały ale, skonsumowane.
Ale jest na jednolitym rynku, a jednocześnie my mamy nadwyżkę handlową z Ukrainą.
No nie, tak? no mamy, no, no, tak, no, więc... ale... Ale nie
więcej,
mamy jej,
gdyby, w tak, słowie, no, więcej ale, korzystamy
ale nie mamy jej w słoneczniku, kukurydzy, zbożu i tak dalej.
No, no ale wiesz, bilans handlowy to są różne produkty,
no, wiem,
prawda?
No.
To jest.
Ale no tu, tutaj jest rozgrywane oczywiście to, że są grupy, które mogą na tym tracić, o ile nie będą dobrze przygotowane. To rzeczywiście jest po części jest zadaniem państwa, żeby je przygotować, żeby nie było wątpliwości.
Tak. Słuchaj, chyba musimy kończyć, bo jeszcze jedna taka kwestia, którą wyczytałem, że ten negocjator, który wynegocjował z Białorusią, podobno zwrócił się do Polski z jakimś listem i to można powiedzieć w takim razie, że to administracja amerykańska się zwróciła, żeby znieść, czy przemyśleć, czy znieść sankcje na to, żeby te nawozy potasowe Białoruś mogła, tak. mogła przewozić przez nasze terytoria, czy tak. Litwy i tak dalej. Myśmy nie odpowiedzieli na to. Tak, bo...
bo od tych nawozów są w dużej mierze Amerykanie, bo one szły zawsze na rynek amerykański, brazylijski. Więc Amerykanie prawdopodobnie będą naciskali, już chyba naciskają, żebyśmy otworzyli szlak albo przez Gdańsk, albo przez Kłajpedę, żeby te nawozy mogły być eksportowane. Amerykanie, mam wrażenie, że żyją. Mam wrażenie, że Amerykanie żyją złudzeniem, że przeciągną na swoją stronę Łukaszenkę. No myśmy to próbowali już kilka razy w różne sposoby robić i nigdy się to nie udawało i zapewne im się też nie uda. No,
ale... Łukaszenko jest w objęciach Putina i tyle.
Znaczy, Łukaszenka nie jest w objęciach, jest pod butem Putina. MD przedsiębiorstwo, samotne matki zajmują się dziećmi, żyją z 800+, tam na Ukraińcach. Otóż, proszę Państwa, prawie 70% migrantów z Ukrainy pracuje w Polsce i płaci podatki, i płaci ZUS-y i tak dalej, więc czy nie, jest, nie ściemniajmy.
Tak, ale też czy nie jest rzeczą taką ładną i odpowiedzialną, że jeżeli są samotne matki, które wyjechały z Ukrainy, bo gdzieś tam ktoś zginął, czy zostały same, czy żołnierze wojenni na granicy, czy nie jest piękną rzeczą, że my możemy je utrzymywać. No, ja po prostu jestem z tego dumny na przykład. Tak? Poza tym
bądźmy w takim razie obrzydliwymi, cynicznymi darwinistami społecznymi. Tak. Otóż po co jednym z głównych powodów napaści Władimira Putina na Ukrainę był pomysł, że ukradnie Ukraińcom dzieci, bo Rosjan jest coraz mniej. Tak. Otóż te dzieci przyjechały do Polski. Nie miejmy złudzeń. Część duża tych dzieci się w pierwszym albo w drugim pokoleniu spolonizuje bądź obywatelsko, bądź kulturowo i zasili dramatycznie zły system demograficzny Polski. W tej chwili paradoks polega na tym, że w wielu szkołach to, że te szkoły istnieją, zawdzięczają to dzieciom ukraińskim, bo Polski byłoby za mało i by te szkoły zamykano.
Ale powiedz, jaką głupotą jest w takim razie, rozumiesz, ciągłe, że tak powiem, wypychanie tych dzieci, że ty jesteś Ukrainiec. Zamiast ich, tak to mówiliśmy, że być inkluzywnym, zamiast ich... Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, tej głupoty.
To jest to, o czym pisał Lipski. To jest durny szowinizm i ksenofobia narodowa.
No dobrze, w każdym razie, proszę Państwa, jak będzie za tydzień? Za tydzień będzie później, tak? Tak żeśmy ustalili.
Tak, w przyszłym tygodniu
godzinę później.
Będziemy udawali dziennik telewizyjny o 19:30.
Tak, mam nadzieję, że nie zaśniemy. W takim razie bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszą rozmowę i za bycie z nami. Nie wiem, czy żeśmy Państwa do czegoś zainspirowali, ale może... Tutaj były podziękowania od kogoś, pana za Piotr Jan chyba, za książki, które poleciłeś, nie zwróciłeś uwagę. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy...
Czasami się to rady do czegoś przydają.
Przydają. No i co, w takim razie trzymajmy się wszyscy razem, pamiętajmy, że mamy naszą wspólnotę, tak jak żeśmy tutaj mówili, że inkluzywność, prawda, i że jeżeli my, proszę pamiętać, jeżeli my czasami mówimy Karol Nawrocki, to mimo tego, że nie wiem jak ty i nie byłem wyborcą, to jednak uznaję to, że jest pan Karol Nawrocki jest prezydentem. Nie zawsze muszę się zgadzać z tym, co mówi i robi, ale prezydentem jest.
Tak, Katka pyta, kiedy maraton 5-godzinny program? No kiedyś go
nie,
zrobimy
no, ja,
wreszcie.
Wiesz, to mogło być niebezpieczne,
może zrobimy na przykład takie otwarcie już pełnych wakacji, jak na przełomie czerwca-lipca.
No, dziękuję bardzo, ale znowu się wysila ten nieszczęsny człowiek jakiś, prawda?
Tak, no ale nie.
Pozdrawiamy,
no
to... pana też pozdrawiamy. Proszę się uspokoić, zrobić sobie herbatę. Przemyśleć w ogóle swoje podejście. Podejście swoje do życia.
Pan nie jedzie takimi niemądrymi przekazami dnia.
I proszę pamiętać, że w tym gronie, w jakim jesteśmy, hejtowanie też powinno być mądre, tak prawda? Nie wiem, może dowcipne, może, ale mądrzejsze.
Nie, to jest pozdrawiamy serdecznie. Taka metoda rozwalania dyskusji. Tak, trochę bez sensu.
Tak. Pozdrawiamy. Mhm.